gość Radia Mors.
Dzień dobry, Maciej Goniszewski. Dzisiaj w studiu Radia Mors gościmy pana profesora UG, doktora habilitowanego Adama Karpińskiego z Zakładu Socjologii, Spraw Publicznych i Gospodarki w Instytucie Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego. Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry.
Mam takie pytanie, czy filozofia potrzebna jest człowiekowi do szczęścia?
Pytanie jest zadawane od wieków. Już dawno, dawno temu takie pytanie stawiano. I dzisiaj też się go stawia z uwagi na złożoność samej nazwy filozofia. Ja osobiście namawiam do studiowania filozofii i socjologii dlatego, aby każdy mógł rozumieć fakt ludzki. Ludzkie bycie, bycia człowiekiem. Bycie jest po prostu to świadome, to znaczy każde zachowanie ludzi jest podporządkowane pewnym celom. One wyznaczają także narzędzia, jakimi posługujemy się w działaniu. Zachowanie ludzkie jest moralne, to znaczy jest wolne. Ja mogę, ale nie muszę tak, a nie inaczej się zachować. Na studiach w Uniwersytecie Gdańskim odpowiedź na to pytanie, co znaczy bycie ludzkie, wynika z kontekstu wywodów i rozumowań. Są to więc definicje przez postulaty. Na studiach nad filozofią wspólnie studenci i nauczyciele akademicy budują definicję bycia ludzkiego. Myślę, że treść, o którą tu chodzi, przybliży nam anegdota. W jednej uczelni w czasie wykładu jeden ze studentów co i raz wołał: ja tego nie rozumiem. W końcu wykładowca zareagował, mówiąc: każdemu się zdarza czegoś nie rozumieć. Wówczas student zapytał: a co ja mam robić, skoro nie rozumiem? Profesor wtedy odrzekł: przyjdziesz do mnie, do gabinetu, a ja ci wytłumaczę. I to tylko tyle? Zawołał znowu student. Tylko wytłumaczyć? Wytłumaczyć to ja sam sobie potrafię. Anegdota podkreśla, że wiedzieć, wytłumaczyć możemy wiele. Jest wiele form objaśniania, usprawiedliwiania, interpretowania i dowodzenia, co szczególnie dzisiaj widać. Każdy chce uzasadnić i wytłumaczyć, ale rozumieć, takiego rozumienia najpierw siebie, swojego bycia, potem innych, jesteśmy nieświadomi. Rozwiązywanie tego trudnego problemu nauczymy się tylko i wyłącznie studiując właśnie filozofię i socjologię. Tylko w nich odkryjemy ową właściwą, optymalną treść współczesnego człowieka. Trzeba jeszcze wspomnieć, kto to są filozofowie. Na pytanie odpowiedział już Pitagoras, mówiąc, że życie ludzkie upływa na rynku handlowym, jakby w Galerii Bałtyckiej. Jedni przychodzą tam, aby coś sprzedać. Inni, aby coś zarobić na kupnie i sprzedaży. Jeszcze inni ubiegają się tam o sławę, a także i o władzę nad innymi. Ale przychodzą tam też ci, co przypatrują się temu, co i w jaki sposób tam to się wszystko odbywa. Za nic mają sławę, pieniądze, a tylko chcą odkryć istotę rzeczy. To są filozofowie, miłośnicy mądrości. Jaki z nich może być pożytek praktyczny? Zadajemy sobie ciągle pytanie. A taki, że filozofowie najwięcej nadają się na szefów koncernów, na kierowników wieloelementowych instytucji. Tam wyróżniają ich takie zasady ich postępowania, działania, jak ekologiczność, organizmiczność, systemowość, holistyczność, syntetyczność ukierunkowana, wznoszenie się od abstrakcji do konkretu, czyli konkretyzacja i syntetyzm koniunkcyjnego myślenia znoszącego, jakby Hegel powiedział o Aufhebung, jego alternatywny charakter. Nie czas tu teraz na wyjaśnienie tych zasad. Powiem tylko, że pozwalają one nam wiedzieć, że się rozumie świat jako pewną całość. Moje życie jako życie i tak samo innych życia spełnianie. To rozumienie życia jest pewne i prawdziwe. Kto nie pragnie myślenia o świecie, życiu jako o całości, ten jest instrumentem w rękach innych wraz ze swoją specjalizacją. Czyni on jakąś część, która musi, podkreślam, musi dopasowywać się do innej całości, na przykład do zasad działania banków. One nim dysponują, A zatem ów instrumentalnie wykształcony, na przykład filolog u nas na uniwersytecie, chemik i tak dalej, instrumentalnie wykonuje to, co właśnie owe inne organizmy mu polecą. Tak? Swoje rozumienie oni polaryzują i atomizują, czyniąc je chwilowym i doraźnym, niepewnym i chwiejnym, wyalienowanym z życia. Dlatego mało żywotnym. Pozostaje nieuświadomionym punktem w bezkresnej przestrzeni ludzkiej myśli, jakby to powiedział Włodzimierz Wawrzczak. Namawiam też do studiowania filozofii jako drugiego kierunku, właśnie z tych samych powodów, o których tutaj wcześniej mówiłem. Studiując na przykład bankowość, warto wiedzieć, czy zajęcie pracownika banku jest moralne, czy jest niemoralne. Kto i kiedy tak kwalifikował te czynności, a mianowicie jako niemoralne? Święty Tomasz z Akwinu wprost powiadał, że pożyczanie pieniędzy na procent jest niemoralne. To samo dotyczy na przykład techniki. Kto jest odpowiedzialny za zabicie mieszkańców Nagasaki, Hiroshimy, oczywiście w 1945 roku? Czy naukowcy, producenci bomby atomowej, czy prezydent USA Truman, który nakazał użyć tej broni? A co sądzić o tych, którzy pilotowali samoloty z tymi bombami? Bez wskazanych wyżej zasad, bez studiów nad filozofią nie znajdziemy odpowiedzi na te pytania. A po co ich szukać? Ktoś zapyta. A po to, aby w przyszłości popełnionych błędów z przeszłości nie powtarzać. Filozofia powiada, że człowiek na skutek swojej niepełnej wiedzy może i popełnia błędy. I to jest ludzkie. Błądzić się rzeczą ludzką. Ale gdy błędy te same powtarza się uparcie, to wówczas zachowanie to nie jest ludzkim zachowaniem. Ponadto filozofia i socjologia pozwalają nam, że jesteśmy, podpowiadają, że jesteśmy zawsze jakąś całością społeczną. Jeden drugiego ciężar życia nosi. To trawestuje powiedzenie Jana Pawła II papieża. I to też jest ludzkie. Ale nieludzkie jest to zachowanie, którego przykład ktoś kiedyś mi opowiadał. Już ten człowiek nie żyje. Mówił on, przyszli ty po sąsiada, Żyda. Zabrali go wraz z całą rodziną. Nie interweniowałem, wszak nie jestem Żydem. Później przyszli po komunistę, tego, który tam mieszkał. Zabili go, pozostawiając trupa na progu. Nie interweniowałem, bo nigdy nie byłem komunistą. No. W końcu przyszli po mnie. Nie było już nikogo, kto mógłby interweniować i mnie bronić. Wywieźli. Było boso, ale w ostrogach, jak pisał Grzesiuk. Uratowali mnie komuniści, wyzwalając obozy zagłady. Oto jest odpowiedź na pytanie, dlaczego warto studiować filozofię.
A czy tych odpowiedzi nie daje po prostu historia? Bo widzimy tam, jak ludzie postąpili, jakie były tego efekty. Czy obserwując, czy ucząc się historii, nie powinniśmy, czy to nie wystarczy na to, żeby wyciągnąć właśnie wnioski z przeszłości?
No to ten student, to ten pierwszy przykład, który wspomniany przeze mnie, on nam pokazuje, że wytłumaczyć kto, kiedy, co robił, to każdy historyk umie. I nasz Wydział Historyczny chyba w tym bryluje w jakiś sposób. Natomiast zrozumieć, dlaczego kto tak, a nie inaczej zrobił. Napoleona na przykład, nie zawsze rozumiemy, dlaczego Napoleon wędrował po całej Europie aż do, od Samosiery aż do Moskwy. Tak? A to było dzieło rewolucji francuskiej 1789. On kontynuował to. Tak? Czyli, że rozumieć to trzeba by odkrywać, szukać tego, co jest ukryte, co historyk widzi, a co filozof dopiero mówi, że to, co ty widzisz, wyraża to, wyraża tamto. Tak? I oczywiście nie jest tutaj, nigdy te odpowiedzi nie są takie stuprocentowe jak historyka. Tak? Bo historyk zawsze nam powie, że surdut Napoleona miał 12 guzików, tak? I zamykał wszystkie lub mniej, lub nie wszystkie. I to jest fakt. Natomiast dlaczego musiał mieć surdut? tradycja, tak, kultura, pewne zwyczaje, obyczaje w armii francuskiej, czy w ogóle we Francji, no to, to już właśnie socjologia, to już filozofia nam podpowiada, dlaczego on właśnie nosił surdut, a nie jakiś tam inny, jakieś inne ubranie.
No tak, ale studiując filozofię, dowiemy się, że było różnych wiele koncepcji świata, które różnie interpretowały te same działania i różnie oceniały te same działania. Tak jak pan tu wspomniał świętego Tomasza, który oceniał, że dawanie kredytu jest niemoralne. Kolejni filozofowie już tak nie uważali. Czy na podstawie takich studiów filozoficznych można sobie stworzyć samemu taki obraz świata, według którego można byłoby funkcjonować?
Jak najbardziej i to czynimy w naszym instytucie. Chodziłoby tutaj o to, żeby każdy absolwent miał własną filozofię, ale jaką? Bo z natury rzecz biorąc, każdy człowiek rodząc się, ucząc się we wszystkich szkołach i tak dalej, tworzy jakąś tam swoją filozofię. Ale to jest taka filozofia podwórkowa. To można by tak porównać, wie pan, trampkarzy i tych, co dzisiaj będą grali w piłkę nożną. A więc zawodowców i amatorów. Także to taka byłaby tutaj różnica. To jest pierwsza, wydaje mi się, uwaga, że każdy jest filozofem, ale musi ją sobie kształtować tak, jak no przynajmniej współczesne zasady metodologiczne nam podpowiadają. To jest po pierwsze. Po drugie, taki jest los człowieka. Nieustannie rozpoznaje to, co jest, to, co tworzy sam. Tak? A więc na pewno w pewnych etapach historycznych, w pewnych epokach są formułowane paradygmaty. I one odpowiadają nam na te pytania w tych epokach, tamtych wtedy, tak jak była, jak, bo tu święty Tomasz za chwilę, to mamy średniowiecze, tak tam nie biznes, tylko służba Bogu była głównym zajęciem, tak, dlatego wtedy można było i słusznie, że Tomasz za chwilę potępiał pożyczki na procent. Natomiast później, kiedy mamy już nowożytność, kiedy robienie biznesu, handlu, zarabiania, wtedy nastąpiły zmiany. Nawet sam Kościół katolicki dzisiaj nie potępia, bo sam posiada swój bank, Bank Ambrosiano w Watykanie. Także, czyli to jakby odkrywanie istoty danej epoki, danego czasu historycznego. Papież Paweł VI mówił o znaki czasu, że to są znaki czasu, które człowiek ma odczytywać. I tutaj nawet, bym powiedział, nie ma większych sprzeczności między myśleniem religijnym, a myśleniem stricte racjonalnym, filozoficznym. Tak? Dlatego, że każdy, nawet ci racjonaliści francuscy, okazuje się, że dzisiaj mamy tyle różnych teorii, podejść filozoficznych, krytykujących racjonalizm, pokazujących jego wady, jego niedostatki. Więc go dalej doskonalimy, czyli racjonalizm Diderot, racjonalizm tam Alembert czy innych Francuzów, a dzisiejszy racjonalizm to są dwie różne teorie. Człowiek jest jakby nieustannie w drodze, idzie, wędruje i mówi, aha, a to jest to. I robi, później dochodzi do wniosku, jednak chyba to nie jest to, trzeba to o coś poprawić jeszcze. Takie jest nasze zadanie, takie jest nasze miejsce w tej rzeczywistości.
A czy w tej chwili jest jakiś taki duch czasu, który można byłoby określić? Byłem 2 dni temu na debacie o wolnej woli i było 2 panów profesorów. Jeden mówił, że jest, drugi mówił, że nie ma. Więc zupełnie przeciwstawne koncepcje w jednym czasie, w jednym miejscu.
No to jest przykład dyskusji toczącej się też od wieków, bo problem wolnej woli, no to od tam starożytnych, od Epikura, od innych jeszcze filozofów to się wywodzi. I każdy z filozofów jakąś tam tworzy swoją odpowiedź na ten temat. Ja bym powiedział tak, że człowiek jest wolny i niewolny w swojej woli. Niewolny, dlatego że choćby pan, panie redaktorze, pan nie miał innego wyjścia, pan się urodził. Tak? Czyli mama po prostu pana urodziła i koniec. I mnie, też moja matka demokratka wcale mnie nie pytała o zdanie, czy ja chcę, czy nie chcę. Tak? A zatem to jest pewien stan niewoli. Tak? Czy nawet jeżeli już przyjmiemy chrześcijańskie wyobrażenie, że Bóg nas stworzył, ale też Bóg nie pytał Adama, czy chcesz być. Z Ewą to tam jakbyśmy zaczęli hebrajski studiować i to tam z tego okresu oczywiście, to może byłoby takie, że jednak się tam Bóg zapytał Adama, czy Ewę stworzyć, czy nie stworzyć. Tak? Czyli w jakiejś części zawsze jesteśmy zniewoleni z uwagi właśnie na nasze miejsce, na nasze bycie tutaj jako takie. Tak? Co my z tym byciem zrobimy, to już zależy od nas. Albo przyjdziemy na filozofię, na studia i będziemy próbowali rozumieć, żeby nie wołać jako student tutaj z mojego przykładu, że on tego nie rozumie, albo po prostu będziemy zawsze sługą tych czy innych struktur, tych czy innych układów społecznych, możliwości stwarzanych przez innych, a my co najwyżej będziemy tam tylko do nich dopełniać to i od czasu do czasu zdenerwowani zadamy pytanie dlaczego. Za chwilę spróbujemy zapomnieć o nim, bo jeżeli nie mamy odpowiedzi na pytanie dlaczego, to wtedy się burzymy wewnętrznie. Także tutaj co do samej woli, o której pan redaktor wspomniał, to jest bardzo, wydaje mi się, bardzo taka znacząca przestrzeń w naszym życiu. Tak? Dlatego, że woli trzeba się uczyć. Platon podpowiada, jak ktoś powinien zostać filozofem. Tak? A więc najpierw powinien ćwiczyć ciało. Ćwiczenie ciała powinno mu pozwolić właśnie stworzyć zręby woli, bo jeżeli biegniemy na 1000 metrów na przykład, to w pewnym momencie ciało mówi usiądź, no po co biegniesz, no, daj mi spokój, tak? A my wtedy wolą, swoim umysłem pokonujemy ten opór ciała, tak? I tutaj Platona już podpowiedź, żebyśmy najpierw opanowali swoją cielesność jest bardzo znacząca. W drugim momencie Platon mówi, to powinien się taki kandydat na filozofa zająć sprawami społecznymi. Pomagać biednym, organizować jakieś systemy wychowawcze, powinien pracować z innymi. A po co to wszystko? Ano po to, żeby mógł zrozumieć innych myślenie, innych działanie, innych postępowanie. Jeżeli mu się to uda, to będzie miał przynajmniej doskonały materiał dla późniejszego, bo to jest trzeci etap swojego myślenia. W trzecim etapie taki filozof, powiadał Platon, może sobie siadać pod świątynią, rękę albo kubek wystawiać, bo to też jest starożytny zwyczaj, tak? Może mu tam ktoś jakąś monetę wrzuci i filozofować, tak? Czyli na pytanie, jak to Sokrates też nam podpowiadał, czy wiem, powiedział, że nie wiem. Ale to też tak przy okazji, panie redaktorze, dopełnię, bo w potoczności nawet filozoficznej słyszę, że Sokrates powiedział, wiem, że nic nie wiem. Nie. On powiedział tak, wiem, że nic nie wiem, ale wiem, że będę mógł wiedzieć, jeżeli dokonam niezbędnego wysiłku dla zdobycia wiedzy. I to jest ta pełna wypowiedź Sokratesa. Natomiast student oczywiście przy tablicy stojąc woła sobie, ja wiem, że nic nie wiem i udaje studencką minę mądrości i wtedy to różnie wygląda.
A chciałbym jeszcze wrócić do tego pytania, które postawiłem. Czy badacze, którzy będą badali obecne czasy za 200-300 lat, będą mogli powiedzieć, że jakieś idee determinowały nasze działania, jakieś dominowały w tym czasie, w którym w tej chwili jesteśmy?
Jak najbardziej. Ja akurat znam ten obszar judeochrześcijański, kultury, którym jesteśmy wychowywani. Mało znam filozofię, kulturę chińską, czy tych innych rejonów świata, nazwijmy. Także cały czas myślę jako przedstawiciel tej kultury. I od zarania, od początków naszej, tam od pierwszych filozofów, a więc 400 lat przed naszą erą, przed Chrystusem, już były idee, już realizowano. I to jest właśnie nasza istota działania ludzkiego. Ludzkie działanie jest działaniem świadomym. Tak przynajmniej wyraźnie to podpowiada ojciec Krąpiec. Tutaj to słowo ludzkie ojciec Krąpiec wprowadza, co nie zawsze my rozumiemy, co to znaczy ludzkie. Tak? Ludzkie dla Krąpca to jest właśnie świadome takie, że najpierw sobie formułujemy cel, opracowujemy ów cel odpowiednio i później go próbujemy realizować. I tutaj jest wspomniana przez pana redaktora wola potrzebna, tak? Że jeżeli sobie postanowiłeś, to teraz wykonaj. I wtedy jest to w pełni tutaj. A więc od początku nieustannie są idee i je realizujemy. Tak? Jest tylko jeden wielki problem, mianowicie, że daną ideę X, na przykład jakąś, formujemy w czasie właśnie owym X, ale życie jest płynne. Jakby Bauman powiedział, tak, to jest płynne życie, tak, to jest, w ogóle świat jest płynny, płynie. Zresztą to już starożytne też powiedzenie. I wtedy działając, realizując ową ideę, wchodzimy już w zmienione inne warunki. I wtedy zawsze jest ta różnica między celami założonymi, ideami wyobrażonymi, a ich urzeczywistnieniem. Zła to jest idea, przypowieść o ogrodniku Chrystusa, tak? Ewangelisty, powiada, że no, jeżeli jeden przyszedł wcześniej, drugi trochę później, trzeci jeszcze później, a wieczorem płacę dostają wszyscy takie samo, taką samą. Tak? W związku z tym jest pytanie, no dlaczego? No właśnie dlatego, że są ludźmi i też potrzebują jeść, też potrzebują się ubrać, czy tam jeszcze coś innego zrobić. I ta idea jest jak najbardziej piękna. To dlaczego pan, ten czy inny bogaty z tej naszej listy 100 najbogatszych, nie przyniesie tutaj mnie filozofowi akurat jakąś sumę na kup sobie książki, tak, bo ja głównie książki kupuję. Tak. No właśnie, jest inny trochę czas w innym momencie, że dzisiaj dawanie ludziom, co zwłaszcza w Polsce odczuwamy, że bez nieuzasadnione przekazywanie ludziom funduszy czy jakichś innych dóbr psuje ludzi. Tak. To mamy wyraźny przykład. Ja trochę żyję w Polsce już od 1949 roku, także mam okazję obserwować, że otrzymana rzecz niezarobiona po prostu jest dla nas mało warta, bo za darmo ją otrzymujemy. Jeżeli ją musimy zdobyć, no to wtedy ją z innym szacunkiem. Czyli ta przypowieść o ogrodniku Ewangelisty dzisiaj nabiera taki kształt, że no dobrze, ale on musi zarobić na to. Tak? On musi to zdobyć, to on wtedy będzie to doceniał. Tak? Bo jeżeli nie docenia, to w kontekście całości świata, to co było tutaj w Polsce socjalizowane, czy realny socjalista, różnie tam teoretycy to określają, no, pokazał, że to się przegrywa wtedy. Się wtedy przegrywa i tu jest jednoznaczne w tej odpowiedzi.
Czyli ktoś, kto będzie badał, będzie twierdził, że my w tym czasie byliśmy przekonani o wartości pracy w naszym życiu.
Tak.
Czy można postawić taką cezurę w 1989 roku, że wcześniej wierzyliśmy w inne idee, powiedzmy marksistowskie, a w tej chwili wierzymy w inne, powiedzmy te głoszone przez Adama Smitha?
Oczywiście, tylko ja bym nie stawiał rok 89. Dla historyków on jest bardzo ważny. Mhm. I rzeczywiście jest jakąś taką zmianą, tak? Bo formalnie, bo to wszystko zostało, dokonało się to, co się dokonało. Natomiast o tym, że już właśnie praca niedoceniona, praca kształcąca ludzi zarazem, ja to obserwowałem w latach już 70., bo jak wtedy wchodziłem w dojrzałe życie, później 80., już ludzie, już wtedy zaczęto tak mówić o tym w sposób satyryczny, że czy się stoi, czy się leży, to tam tysiąc się należy, bo na początku mojego tego dojrzałego życia to tak żartowali jakby z tego, ale nie brali tego poważnie. Ale już tak lata, koniec 70., 80., to już wtedy wyraźnie było widać, że ta koncepcja pracy, wtedy w ogóle pracy, po prostu legła, że ona okazała się tutaj nieprzydatna, ta koncepcja ahistoryczna. I dlatego doszło do tych zmian. Co do tam kontekstu znajomości Marksa, proszę pana, to ja bym powiedział tutaj tak, że kto w Polsce Marksa znał, proszę pana? Ja kiedyś miałem okazję trochę studiować Marksa, proszę pana, i pisać o Marksie. I sporo pisałem, bo to był taki czas. Poza tym się bardzo dziwiłem, dlaczego tak mało Marksa ludzie w Polsce znają, kiedy socjalizm budują. Jedyną, proszę pana, jedynym miejscem, biblioteką w Polsce w latach 85-6, w tym czasie pamiętam, które można było przeczytać dzieła Marksa w oryginale po niemiecku, wydaniem takie 100-tomowe, nerdowskie wydanie dzieł Marksa, brytyjskie też w języku angielskim, nie pamiętam, czy kto to wydał dokładnie, też rosyjskie i polskie, to niech pan zgadnie, w jakiej bibliotece można było znaleźć?
Podejrzewam, że gdzieś w Warszawie.
Ale... No Chopina 2, biblioteka w Lublinie, Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Tam jedynie znalazłem te pełne takie, można powiedzieć, wydania tych dzieł. To były lata 80. Ze spotkań z różnymi właśnie ludzi, zwłaszcza z seminarium duchownych, to oni rzeczywiście lepiej znali Marksa niż niejeden towarzysz, który wołał, że jest towarzyszem, a w rzeczywistości jest nie towarzyszem. Z drugiej strony, widzi pan, wracamy jeszcze do tej idei, o której pan mówi, czy ludzie realizują jakąś ideę. Jest problem twórcy idei, tak? Campanella, Państwo Słońca. Jak on sobie wyobraził, tak tą utopię. Czy tam Owen, czy jeszcze ktoś tam jeszcze inny. Tak? Więc on sobie jakoś wyobraził, a później ona jest odbierana przez ludzi. To już jest druga utopia, czy inna utopia. Ona nigdy nie jest adekwatna do tego wyobrażenia wcześniej. Poza tym wyobrażenia ma zawsze to do siebie, że usuwa te wszystkie złe rzeczy, nie przeszkadzające jakoś. Nie próbuje zapomnieć. Tu już mówię jako z punktu widzenia socjologii. Szacki tu pokazał, jak pewne idee, zresztą cała jego historia myśli socjologicznej, to jest właśnie wędrówka idei. Cały pokazuje to, jak te idee i jak one były później gdzieś tu czy ówdzie w praktyce realizowane. Tak? Także ja bym tak powiedział, że gdyby, wracając do pańskiej uwagi, że za 200-300 lat ktoś będzie pisał o nas historię, to wtedy by powiedział, że jest to okres, kiedy próbuje się odnaleźć właściwą treść dla pracy. Moja pierwsza praca tutaj na uniwersytecie w 2002 roku wydałem książkę Kryzys kultury współczesnej. Dlaczego taki temat? Wielu o kryzysie kultury pisało i pisze nieustannie, ale w końcu zauważyłem, że tam w niektórych pracach Wojtyła tak samo opowiada, że potrzeba, to nie jest tak, zwłaszcza w Laborem Exercens, o pracy ludzkiej w tej encyklice, że zarówno czy komunizm jest nie do przyjęcia, jak i nie do przyjęcia jest kapitalizm. Tak? Że trzeba coś trzeciego znaleźć, coś, co nazwali robotnicy w stoczni socjalizm z ludzką twarzą. Trzeba pamiętać o tym pierwszym ruchu z 80 roku, z sierpnia, wtedy. Rozmawiałem z wieloma. To wtedy głównym hasłem było właśnie socjalizm z ludzką twarzą, tak? Czyli żeby właśnie podnieść godność, nadać godność pracy ludzkiej, żeby praca ludzka miała sens, żeby coś nam dawała, żeby czy nie. Czy dzisiaj tak jest? No, muszę powiedzieć, że za wiele się nie zmieniło, że jesteśmy niejako, jako filozof, patrząc na to, to wróciliśmy jakby do sierpnia 80 roku. Tak? Ostatnie wybory, pisowskie próby, ale to są próby mniej czy bardziej udolne. Historia też to kiedyś tam oceni. Niektórzy się wprost tego śmieją. Próbują jakby wrócić do tego, ale to znowu jest, spotykają się z tymi samymi problemami, które tam w przeszłości były tak czy inaczej już się nam pojawiały. Tak? Jeszcze jest gorsza sytuacja w tej chwili. Jeszcze jest gorsza sytuacja. Dlatego, że człowieka w pracy chce zastąpić robot. On będzie pracował, on będzie wykonywał to, co człowiek ma robić.
No właśnie, tutaj koncepcja tego wynagrodzenia gwarantowanego. Wynagrodzenia bez pracy. Czyli coś przeciwnego niż pan wcześniej mówił, raczej odwołujące się do tego biblijnego, że tak, jest też człowiekiem, tak. Więc potrzebuje, żeby...
Tak, ja dlatego opracowałem, co prawda tutaj w tej chwili nie powtórzę w całości, tak o prawo gościnności. Czyli, że każdy, kto się rodzi, jest gościem ziemi. I otrzymuje taki ala dowód osobisty z numerem tam swoim jakimś. I jak na przykład jest głodny, idzie do restauracji i jakąś tam porcję dostaje określoną przez urząd miejski. Że na przykład za 20 zł może zjeść obiad i podaje swój numer. I restaurator idzie do urzędu i urząd mu płaci za to. Jeżeli się chce ubrać, tak samo ma jakąś tam sumę, a to urzędy miasta ustalają. Tak? Że Gdańsk na przykład stać, żeby każdy korzystał z tych wartości w granicach 3000 zł. Także to jest taki minimalny datek jakby dla tych ludzi. To czyli jedzenie, ubranie, mieszkanie, leczenie, czyli tutaj służba zdrowia i do tego jeszcze udział w kulturze, w studiach. One powinny być dostępne, bezpłatne. I każdy rodząc się dostaje taki blankiet, który go upoważnia żyć i on sobie spokojnie może żyć. Jeżeli chce więcej, no to musi sobie napisać książkę jakąś i ktoś kupi od niego. I on będzie miał więcej, idzie wtedy, czy oprócz tego, że ma tą kartę, to jeszcze ma w kieszeni dodatkowe pieniądze. Mówi, nie, nie mielony kotlet, tylko schabowy poproszę, tak? I dopłacam wtedy, bo kelner mówi, a to mu trzeba dopłacić, tak? Czyli inaczej. Czyli widzi pan, to jest taka sytuacja. I to już w tej chwili wchodzimy w kwestie socjologiczne, to Berger zgłasza tak zwaną nową klasę. To jest nowa klasa, to nie to, jak to tam ktoś brzydko nazwał, stoczni robole. Czyli to ci tam pracujący fizycznie, wie pan, zamiatają. Taka praca już na dobrą sprawę dzisiaj nie występuje, nie ma tak, takiej pracy. Jeżeli gdzieś to znaczy, że jeszcze ma tak niski poziom techniczny danego społeczeństwa czy grupy społecznej. Czyli że dzisiaj Berger mówi, że ta nowa klasa to są ludzie wykształceni, chemicy, fizycy i inni, którzy nie chcą żyć z uwagi na kupony ze swojej własności. Oni niekoniecznie muszą być właścicielami. On musi mieć dostęp do laboratorium. On musi mieć możliwość czytania, pokazywania na konferencji, tu gdzieś indziej, swojego sukcesu. On nawet nie, jak obserwowałem tam kolegów w Polskiej Akademii Nauk, to oni nie zawsze tam wiedzieli, że muszą zjeść, bo jednego tam pamiętam, to rzeczywiście on rzadko kiedy jadł. Jak mu ktoś powiedział, słuchaj, no Zbyszek, zjedz coś, to on wtedy opamiętał się dopiero. Czyli że twórczość dopiero staje się tą pracą, tak? Twórczość, tworzenie kultury. I tutaj, jeżeli by pan redaktor pozwolił, żeby to poszło w eter, to byłoby bardzo pięknie, dlatego że nie doceniają w tej chwili nasze wszystkie organa administracyjne, formalne, włącznie z uniwersytetem, że trzeba ludzi kształcić nie to, że co powiedział Sokrates. To sobie każdy przeczytać może, tak? Jest książka i tak. Natomiast uczyć myśleć. Jak tego Sokratesa dzisiaj zinterpretować, tak? To, co tutaj cały czas się między nami dzieje. Na uniwersytecie powinniśmy jednak kształcić, jak stać się dobrym chemikiem, żeby on sobie mógł pójść do tego czy innego tam przedsiębiorstwa. Ja stworzę wam na przykład laboratorium, będziemy badać tą waszą żywność, jak, co i robić. I ktoś mu tam za to daje i on to otrzymuje, czy on, czy jakaś grupa, jakieś tego. A nie my uczymy ludzi, którzy mają iść do laboratorium i tam pracować. Jeszcze właściciel się pyta, czy ma doświadczenie. To jest już w ogóle takie kuriozalne. Tak? Czyli modyfikacja edukacji w kraju, w świecie dzisiaj wymaga jakby takiego tworzenia, tak jak to było w średniowieczu, nie wiem, czy pan sobie jakoś tak wyobraża. Kopernik między innymi pojechał do Padwy, tam do innych uniwersytetów i on uczył się bycia Kopernikiem. A nie uczyć się tam i odtwarzać coś. Czyli nauka nie w kierunku odtwarzania, a w kierunku właśnie stawania się naukowcem. To, co tutaj o Platonie mówiłem na początku. Także on musi najpierw doświadczyć to życie i tak po kolei. Ale żeby to mógł robić, no to musi mieć minimum, które otrzymuje od społeczeństwa za nic. Czyli wracamy, jak tu słusznie pan zauważył, do przypowieści o ogrodniku. Jakie to piękne, niech pan zwróci uwagę, 2000, nie pamiętam kiedy tam ktoś Ewangelię napisał, ale tyle lat i ta myśl już wtedy jako idea się okazała słuszna i jako się rozumiano do dnia dzisiejszego, a dzisiaj wprowadzamy w jej tą ideę nowe rozumienie jej. To, co tutaj dałem o tym, że ten student nie rozumie. Że nowe rozumienie dzisiaj, jak można dzisiaj ten ogród ogrodnika odtworzyć, tak? W postaci realnego, praktycznego życia.
I jeszcze jedno pytanie na zakończenie, związane z tym najmłodszym pokoleniem, obecnymi studentami, powiedzmy. O nich się mówi, że oni są elektronicznymi tubylcami, czyli inny wpływ technologii niż wcześniej mówiliśmy. Wcześniej mówiliśmy o wpływie technologii na pracę, teraz na odbiór świata. Czy ta zmiana technologiczna wprowadza jakąś zmianę w ich postrzeganiu świata, w ich filozofowaniu?
Jak najbardziej. Studenci, młodzi ludzie, zwłaszcza z pierwszych roczników, akurat ostatnie 3 lata miałem zajęcia z pierwszego roku z socjologii. Oni są, jakby to tak porównać dobrze, takimi zrzutkami gdzieś w dżunglę i oni nie bardzo wiedzą, po co tam są, na co, co robić. Od czasu do czasu jakiś wąż się pojawi i chce ich ugryźć, oni się boją, odsuwają, walczą z nim, pokonują, stosują wtedy w tej walce takie, można nawet powiedzieć, bardzo prymitywne sposoby, takie, no, które są niegodne na przykład współczesnego studenta, tak, żeby współczesnego człowieka, niekulturalny. Miałem w jednej z prywatnych szkół takie zajęcia na temat filozofii techniki i tam próbowałem coś zrobić. U nas w Polsce o tą dziedziną się zajął już dość dawno Józef Bańka i tworzył taką eutrofronikę, tę relację człowiek z techniką zetknięty. Próbowałem tam coś zrobić. To były takie wstępne moje zajęcia pierwsze i przyznam się szczerze, że szkoda, że się w ogóle ich podjąłem wtedy, bo okazało się, że byłem za mało przygotowany do tego. Kiedy zacząłem szukać, zwłaszcza w internecie, po świecie, spotkałem taką książkę, ona została wydana przez WAM, wstęp do filozofii techniki, czy wprowadzenie do filozofii techniki. Autorem jest Val Dusek. To jest profesor z New Hampshire, w Stanach Zjednoczonych. I on pokazuje całkiem inną technikę. Że nasza rozmowa w tej chwili, to nagranie, jest jakąś formą filozofii techniki. Jakąś konkretyzacją filozofii techniki, że w ten sposób może być, czy powinna być przekazywana, czy wiedza, czy inne rzeczy. Zatem studenci zagubieni są dlatego, że oni chcą jakby pokonać ten komputer. Oni chcą jakby ten komputer, żeby on się stał w ich myśleniu, w ich głowie elementem. Zapominając, że to jest zwykłe narzędzie. Zwykłe narzędzie, że to jest młotek, tylko unowocześniony. Tak? Czyli, że ja powinienem myśleć, a tutaj to ewentualnie zanotuję, albo nagram sobie, czy coś innego i to najwyżej się popsuje, czy się nie popsuje, czy tam będzie leżało, jak napisana kartka, gdzieś tam, w jakimś tam miejscu. I to jest podstawowy moment dzisiejszego spotkania człowieka z techniką. Zwłaszcza w Polsce, kiedy od 90 roku mamy nieustanny napływ najnowocześniejszej techniki, bo Stany Zjednoczone się rzeczy tutaj brylują, chociaż może ostatnio nie tak do końca, ale i to na nas wpadło jak burza. Dosłownie jak burza. I ludzie są zdezorientowani, każdy biega i mówi, a ty masz jaki komputer, a taki, a taki. Oj, to ja takiego nie mam. I biegnie już tata, trzeba kupić to czy tamto. Tak? Ja opiekuję się, wychowuję takich trzech chłopaków, synów, 18, 19 lat i 11. No właśnie wczoraj on mi znowu zakupił tam jakąś grę. Ale w każdym razie on mi opowiada, jakie tam w tej grze są sytuacje, jak i tak dalej. I jedynie czym się osobiście jakoś tak staram zapobiec, to żeby on to potraktował tak, jakby sam czytał książkę, jakby sam i tworzył siebie przy okazji tego z tym komputerem pracy, czy tamtej gry, którą on sobie tutaj stworzył. I tu wydaje mi się jest taki dość istotny problem. Nie jestem jeszcze do końca specjalistą. Ktoś tam pisał u mnie pracę magisterską na temat roli internetu w edukacji. To między innymi żeśmy tam sobie wzajemnie się przekonywali, że to właśnie takie coś jest. Tak? Że to jest jednak to narzędzie, które chcemy wchłonąć, które ma się stać niejako naszym częścią naszej osobowości. A to jest błąd wielki. Proszę pana, jazda samochodem, ja patrzę, wie pan, jak ci samochody nie mam, ale ci, co jeżdżą samochodem, ich osobowość jest samochodowa. On pokazuje na przykład, jak rusza. Po ilu sekundach on już będzie miał 100 na liczniku. Proszę pana, to jest tak jak... Czyli on, samochód i on, to jest jedno. Źle. To jest właśnie niedobrze. Wtedy ta osobowość jest podporządkowana. Ona jest zniewolona właśnie przez ten samochód, przez ten czy inny tam. No choćby podstawowe zniewolenie, jakie mamy, to pan też, bo każdy z nas w kieszeni tam parę groszy ma. I one dysponują nami w ten czy inny sposób. Chociaż nam się wydaje, że to my dysponujemy. Ja staram się tak żyć, chociaż zdaję sobie sprawę, że czasami sam też ulegam tym czy innym właśnie tym manierom. To jest zagadka przyszłości, proszę pana. Jak człowiek sobie poradzi tym? Niech pan zwróci uwagę, dzisiaj przed wyjściem tutaj widziałem w telewizji, jak w Wielkiej Brytanii, czy gdzieś tam, czy we Francji, telebimy i oglądają mecze. Proszę pana, ale to było kilkadziesiąt tysięcy ludzi, bo taki duży plac u nas w Polsce, nie widziałem tego placu dużego. I tam siedzą na krzesłach ci ludzie i ze sceny ktoś tam zaczyna klaskać, wszyscy klaszczą, później ktoś tam ręce rozkłada tak, wszyscy robią tak. Proszę pana, to jest Orwell w całej krasie. Tak? Tysiącami ludźmi można dysponować, okazuje się, tworząc niektóre takie niezbędne. I to jest tragedia współczesnego świata, tak? Bo gdzie ci ten tysiąc, około tysiąca tych właścicieli świata, gdzie doprowadzi, w jakim kierunku, to trudno odgadnąć dzisiaj. Orwell pokazał, opisał to tak w tych swoich tam pracach. Także taka moja odpowiedź jest na ten temat.
Bardzo panu dziękuję. Mam nadzieję, że przekonaliśmy słuchaczy, że warto filozofować i warto studiować filozofię. Przypomnę, że naszym gościem był pan profesor UG, doktor habilitowany Adam Karpiński z Zakładu Socjologii Spraw Publicznych i Gospodarki w Instytucie Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego. Bardzo panu profesorowi dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Do usłyszenia, Maciej Goniszewski.
Gość Radia Morse.